Duchu Święty, który nas zgromadziłeś wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, prosimy, wypełnij swoją obecnością nie tylko mury tej świątyni, ale przede wszystkim nasze umysły i nasze serca. Otwórz je na dar Bożego Słowa, aby to Słowo stało się pokarmem dla naszej wiary i światłem na naszych życiowych drogach, żebyśmy w blasku tego światła zawsze odnaleźli tę, która prowadzi do Bożego Królestwa. Moi drodzy, kiedy otrzymałem program zjazdu i zlecenie od prezesa narodowego, aby o północy odprawić przeświętą i wygłosić Słowo Boże, spojrzałem na tytuł myśl przewodnią zjazdu i w pierwszej chwili wydawała mi się ona oczywista. Rycerstwo niepokalane, nadzieją dla świata. Ale im bardziej zastanawiałem się nad zawartą tam myślą, tym większe miałem wątpliwości. No bo jakże to? Rycerstwo to nie jakaś abstrakcyjna rzeczywistość. To zbiorowość konkretnych ludzi ze swoimi zaletami, ale także ze swoimi wadami. Ludzie z krwi i kości, można powiedzieć, z predyspozycjami, z możliwościami podobnymi do tych, które mają wszyscy inni na całym świecie. Rycerstwo nadzieją dla całego świata. Rycerz nadzieją dla całego świata. Pomyślałem o sobie, czy ja mogę być nadzieją dla całego świata? Tak z ledwością jestem w stanie sobie to wyobrazić, że jestem nią sam dla siebie. Dlaczegoż więc taka zbiorowość ludzi o ograniczonych możliwościach i słabych, i ułomnych, i grzesznych miałaby być nadzieją dla całego świata? Czy nie pobrzmiewa tu jakaś nuta pychy i zarozumialstwa? Bo kto tak powiedział, że jesteśmy nadzieją? Czyż nie my sami stawiamy taką diagnozę? Któż może być sędzią we własnej sprawie? Czy rzeczywiście mamy jakiekolwiek podstawy, aby uważać, iż jako rycerze, jako rycerstwo, cała zbiorowość, jesteśmy nadzieją dla współczesnego świata, o którym powiadamy, że jest poplątany, pogubiony, postawiony na głowie, że coraz większe ciemności ten świat, tę ludzkość ogarniają? W poszukiwaniach odpowiedzi na to pytanie pomogła mi jak zwykle opatrzność, podsuwając tekst, który jest dla tej myśli, wydaje mi się, niezmiernie ważny. Są to słowa papieża Benedykta XVI, skierowane 16 kwietnia 2010 roku właśnie do rycerzy niepokalanej. Papież Benedykt powiedział wtedy tak: posiadacie potężny wzór świętości, pokory i działalności apostolskiej. Kościół potrzebuje waszej pomocy, dlatego proszę was, byście nie ustawali w drodze, byście nie poddawali się zniechęceniu. Idźcie z odwagą i nadzieją. Wasz charyzmat jest aktualny i potrzebny, dlatego odnawiajcie wasze zaangażowanie apostolskie i całkowite zawierzenie niepokalanej. Niech niepokalana i święty Maksymilian pomogą wam być gorliwymi misjonarzami miłości i Bożego miłosierdzia w świecie rozdartym nienawiścią. Módlcie się za mnie i za Kościół, który przeżywa swego rodzaju oczyszczenie. Dziękuję Wam za Waszą wierność Kościołowi i zapewniam Was o mojej modlitwie za Was. Błogosławię każdemu z Was oraz osobom, z którymi macie kontakt dzięki Waszemu apostolstwu. Moi drodzy, moje wątpliwości, rozterki, te słowa przezwyciężyły. Wiem, że pomimo, że prawdziwe były wątpliwości odnośnie naszej kondycji jako ludzi tworzących rycerstwo, możemy być nadzieją dla świata. Ja zmieniłbym odrobinę to przewodnie hasło i sformułowałbym je tak. Aby rycerstwo było nadzieją dla świata. Bo żebyśmy rzeczywiście byli nadzieją dla świata, potrzebne jest, abyśmy zreformowali siebie i swoją rycerską postawę. Tyle już lat w tym rycerstwie pełnię różne funkcje, zaczynając od nowicjatu, prezes wspólnoty nowicjackiej, prezes wspólnoty seminaryjnej, później wielokrotnie asystent rycerstwa przy parafiach, wreszcie członek zarządu narodowego i obecnie wiceprezes tego stowarzyszenia. Przyglądałem się rycerzom na wszystkich, można powiedzieć, poziomach mojej kapłańskiej aktywności i widziałem wspaniałych ludzi. Poznałem wspaniałych ludzi, którzy nawet, mówię to z dumą, o swoich kolegach z nowicjatu, są w drodze na ołtarze, bo 5 grudnia Zbyszek i Michał zostaną beatyfikowani. A znam ich rycerskie serca. Poznałem je dobrze. Znałem też innych rycerzy. Takich, którzy mieli 1000 powodów, żeby się w nic nie zaangażować. Zawsze było za daleko, za zimno. Zawsze było nie po drodze. Zawsze zdrowie nie dopisywało. Mnóstwo wymówek, aby tylko nie zaangażować się. Praca dla innych, ale nie dla nich. Oni też tworzą to rycerstwo, w które po raz kolejny opatrzność sprawiła, abym uwierzył, że może być nadzieją dla świata. Ale trzeba to, co złe, odrzucić. Trzeba, moi drodzy, przezwyciężyć. Przezwyciężyć swoją własną gnuśność. Nie jesteśmy śpiącymi rycerzami w Tatrach. Jesteśmy rycerzami, którzy walczą. Nie przygotowują się do walki. Bardzo denerwują mnie te słowa. U mnie na rekolekcjach do niczego się nie przygotowujemy. I nigdy się do niczego nie przygotowujemy. Do jakiejś walki, która ma kiedyś nastąpić. Teraz jest czas zmagań rycerskich. Teraz jest czas walki, bojowania. Teraz decydują się losy świata i teraz my musimy w tej walce wziąć udział. To w walce się przygotowujemy. Ktoś kiedyś zapytał pewnego mistrza modlitwy. Mistrzu, co trzeba zrobić, aby się nauczyć modlić? A on odpowiedział krótko. Trzeba zacząć się modlić. To jest, moi drodzy, to, co sobie powinniśmy uświadomić. Że walka jest tu i teraz, dla nas. Że tylko wtedy, kiedy my ją odważnie podejmiemy, aby sprzeciwić się różnym formom zła, które chcą zawłaszczyć ludzkość, które chcą ją uciemiężyć, jeśli będziemy umieli nazwać to zło po imieniu, jeżeli będziemy umieli oddać je Panu Bogu, bo są takie formy zła, których my po ludzku zwyciężyć nie potrafimy. Tylko On jest wystarczająco mocny, aby się z tym złem rozprawić. To też musimy sobie uświadomić. I druga rzecz, Kolejna rzecz bardzo istotna w tym, abyśmy stali się rycerzami, o których będzie można powiedzieć, że jesteśmy nadzieją dla świata, to zrozumienie naszego ideału. Nasz ideał, moi drodzy, to nie zbiorowość jakichś zasad, którym jesteśmy wierni, jakiś kanon postępowania, który jest wspólny dla rycerzy. Nasz ideał, moi drodzy, to coś innego. Święty Maksymilian sformułował to tak. Niepokalana. Oto nasz ideał. Nie zbiorowość zasad, metod, ale żywa osoba. Żywa osoba, która jest naszym ideałem, której się zawierzyliśmy, której oddaliśmy na własność nasze życie we wszystkich jego wymiarach. Czy jest tego godna? Czy jest godna naszego zaufania ta, którą zaszczycił swoim zaufaniem sam Bóg, powierzając jej skarb największy, swojego jednorodzonego syna, bez obawy, że ona mu wyrządzi krzywdę, że źle go wychowa, że go porzuci w trudnościach? Zaufał jej Bóg i my powinniśmy całkowicie zaufać. Ale nie deklaratywnie, bo słowa najłatwiej płyną z ludzkich ust, ale przez faktyczną swoją postawę, która się powinna wyrazić w tym, daj się jej prowadzić. Nie obiecuj czegoś, czego nie masz zamiaru dotrzymać. Ale jeśli obiecałeś, to wypełnij. Jeśli mówisz, że jesteś jej rycerzem, to otwórz swoje serce, swoje życie na to, czego ona od siebie oczekuje. Na przestrzeni wieków wielokrotnie mówiła ludzkości o tym, czego oczekuje. Przede wszystkim uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Cała Ewangelia jest do wlania w nasze serca. To wszystko, czego nauczył nas Chrystus, powinno być treścią naszego życia. Najmniejsze z przykazań zawartych w Ewangelii. To jest ta pierwsza wskazówka Maryi, co powinniśmy czynić w życiu jako chrześcijanie, jako rycerze niepokalanej. Ale mówi też o wielu prostszych rzeczach. Mówi prosząc, błagając, czasami żądając. Tak, są takie sformułowania jak w bliskim sercu rycerzom północy Wietrwałdzie. Żądam od was, abyście odmawiali różaniec. Żądam, nie proszę, nie błagam, ale żądam, abyście odmawiali cały różaniec. Moi drodzy, my to wszystko znamy. Lourdes, Fatima. Zachwycamy się cudownością tych zjawień Matki Najświętszej. Tylko nasze uszy ciągle zostają zamknięte na to, o co ona prosi. Prosi o nawrócenie, o pokutę, o przemianę naszych serc, tak bardzo zajętych sobą, rzeczywistością swoją własną, swoich bliskich. Mówimy o miłości drugiego człowieka, ale kochamy go tylko i wyłącznie, czy najczęściej wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo daleko, na obcym kontynencie, kiedy nie staje na naszej drodze, nie wymaga naszego wysiłku, zaangażowania się w jego trudną sytuację w takiej czy w innej formie. Bo kiedy jest za blisko, to zaczyna nam przeszkadzać. Zaczynamy widzieć jego niedoskonałości i błędy i trudno tak po prostu bezinteresownie go kochać. I jeszcze trudniej ofiarować mu swój czas i swoje zaangażowanie. Za jakichś abstrakcyjnych grzeszników to jeszcze tak, mogę się modlić i pokutować, ale za tego konkretnego, który jest tak wredny, tak fałszywy, tak paskudny we wszelkich przejawach swego bytu, to chyba za duże oczekiwanie. Nie, moi drodzy. To nie jest za duże oczekiwanie. To jest właśnie to oczekiwanie, które adresuje do swoich rycerzy niepokalana dziewica Maryja. Masz kochać tych wszystkich trędowatych, którzy sprawiają, że czujesz odruch wymiotu. To ich masz przytulić do serca. Nie tego dalekiego Chińczyka, Murzynka, którego nigdy w życiu nie spotkasz. Tylko tego, który cuchnie i śmierdzi na drodze twojego życia. Jego. I dopiero kiedy to zrobisz, zasłużysz na miarę bycia prawdziwym rycerzem, a twoje deklaracje o gotowości nawracania świata poprzez ofiarę z siebie samego nie będą pustą deklaracją, ale prawdą. Matka Boża w Fatimie powiedziała do dzieci fatimskich rzecz bardzo ważną. Fatima bliska jest rycerskim sercom, nie tylko przez to bliskość czasową, 13 października, ostatnie objawienie, 16 października, założenie rycerstwa niepokalanej w tym samym 1917 roku. Ale także motywy powstania rycerstwa są zbieżne z tym, o co prosi Matka Boża w Fatimie. Maksymilian zakłada rycerstwo, aby ratować ludzi, którzy są na drodze potępienia. Zagubili się. Martwi się ich wiecznym losem. Chce ich ratować, szuka sposobu na to. Odnajduje ten sposób w rycerstwie. A Matka Boża w Fatimie prosi dzieci: czy chcecie modlić się i pokutować za nawrócenie grzeszników, bo tak wielu ludzi idzie na potępienie, bo za mało jest tych, którzy się za nich modlą i pokutują. Dzieci fatimskie odpowiedziały: tak, chcemy. A potem bardzo, bardzo konsekwentnie szły po tej drodze, którą zadeklarowały. Modlitwa, różaniec, który nauczyły się nareszcie poprawnie mówić, ofiary z przyjemności, a nawet z tego, co konieczne, z jedzenia, z wody, sznur, którym się przepasały, małe dzieci. Jakże niepedagogicznie postępowała Matka Najświętsza. Wezwała je, żeby sobie same zadawały cierpienie, pokazała im piekło. Zupełnie niepedagogicznie. Tak by świat dzisiejszy osądził. A my? Czy chcemy, jak dzieci fatimskie, zaufać Matce Bożej i iść po drodze, gdzie nie tylko słowa, czułe i wzniosłe, piękne pieśni i poezje, ale konkret naszego cierpienia oddanego jej. I to nie tylko tego, które opatrzność nam zgotowała, ale dobrowolnej ofiary, rezygnacji, stylu przyjemności, których świat nam nie szczędzi. Przywykliśmy do tego i wszystko musi być na najwyższym poziomie. Moi drodzy, aby rycerstwo było nadzieją dla świata, trzeba nam zrewidować swoje rycerskie postawy. Trzeba wziąć się do konkretnej pracy, a nie do słowosiejstwa, bo tego słowosiejstwa było w historii rycerstwa bardzo, bardzo dużo. Można by zrobić pewną analogię do etapów w dziejach naszej ojczyzny. Propaganda sukcesu. Wszystko było udane, wszystko było piękne, tylko ludzie doświadczali czegoś innego. Biedy, nędzy. I my też. Nasze wspólnoty były takie wielkie, takie liczne. Sprawozdawczość kreatywna kwitła. Dzisiaj z większym realizmem patrzymy na naszą rycerską codzienność. Bo trzeba realistycznie patrzeć, aby móc planować swoją działalność rycerską w oparciu o realia. Tyle możemy, bo Pan Jezus nam tak kazał. Zastanów się, czy z armią mającą 10 tysięcy możesz wyruszyć przeciwko tym, którzy mają 100 tysięcy. Z roztropności ludzkiej nas nie zwolnił, ale też nie zamknął drogi do zaufania. Bo powiedziałem, jesteśmy nadzieją dla świata nie tylko ze względu na to, jacy jesteśmy. Przypatrzcie się, mówi Chrystus w Ewangelii, powołaniu waszemu. mówi święty Paweł. Niewielu mądrych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale właśnie to, co głupie w oczach świata, wybrał Bóg, aby mędrców tego świata zawstydzić. Dzisiaj znowu święty Paweł mówi o tym, że jesteśmy powołani, że jesteśmy wybrani. Moi drodzy, na naszą rycerską rzeczywistość właśnie w kategoriach powołania trzeba patrzeć. A wtedy nie będziemy realizowali swoich pomysłów, ale pomysły tego, kto nas powołał, kto nas wezwał. Będziemy dumni z faktu, że jesteśmy rycerzami, że dostąpiliśmy takiego zaszczytu, takiego wyróżnienia, że możemy pracować dla Matki Najświętszej. Niektórzy chcieliby być tylko na szczytach. Ci, co mnie znają, wiedzą, że na żadne szczyty się nie pchałem nigdy i nie pcham dalej. I zawsze głosiłem teorię i dalej je głoszę, że dla Matki Najświętszej można być i świniopasem, i kible sprzątać jak trzeba, i łopatą kopać, i beton mieszać. I to jest zaszczyt. I do tej postawy musimy, moi drodzy, dorosnąć, bo inaczej ten świat na naszych oczach zatonie. Jeśli mamy być nadzieją świata, to musimy się wziąć do konkretnej roboty, idąc z Maryją, za Maryją, czyniąc to, czego ona od nas zechce. Ma do odegrania w historii zbawienia rolę, której sama sobie nie wzięła, którą ofiarował jej Bóg. Słyszeliśmy to na poprzedniej Eucharystii, te dwa czytania o tym wyborze na początku dziejów, o tej nieprzyjaźni między nią, jej potomkiem, a złym duchem, która miała się zrealizować przez misję Jezusa Chrystusa w dziejach świata. A potem przez zgodę na wcielenie, potem przez wspieranie Chrystusa w Jego misji, aż po krzyż, z wysokości którego padły te słowa przedłużające, otwierające ją na nowy etap tej misji. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Jej rola trwa do dzisiaj. Ona zaprosiła nas do współpracy. Nie tylko, żebyśmy stali się towarzyskim klubem, samozadowolonym z tego, że jest nam dobrze we własnym towarzystwie, że możemy się spotkać, że możemy zjeść ciastko i wypić kawę wspólnie. To też, bo to buduje ludzkie więzi. Nie chcę nic przeciwko temu powiedzieć, ale jeżeli to ma być cały klub zaangażowania rycerskiego, to tylko pusty śmiech. Pusty śmiech. Jeśli takie ma być rycerstwo. Rycerstwo, żeby było nadzieją dla świata, musi być dynamiczne, aktywne, przenikać całą tkankę społeczną. Nie bać się, nazywać rzeczy po imieniu, zwracać się także do tych możnych tego świata. Mówić im, tak nie wolno. Nazywać rzeczy po imieniu. Moi drodzy, na zakończenie przywołam jeszcze słowa jednego papieża, świętego Jana Pawła II, który wprawdzie mówił je do młodzieży, a my, mając blisko 100 lat jako rycerstwo, za młodzi to nie jesteśmy w większości. Ale jest nadzieja, bo wśród nas młodzież też jest. A mówił wtedy do nich tak. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Pasuje jak ulał do rycerstwa niepokalane. Przez lata nie wymagano. Nie kładziono nacisku na formację, na pogłębienie znajomości Pisma Świętego, Matki Najświętszej. To wszystko zamykało się w sferze tylko i wyłącznie pobożnych modlitw. Od cała aktywność rycerstwa. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali, bo ciągle są tacy opiekunowie wspólnot, którzy spełniają z musu swój obowiązek, bo taki dostali. Rycerstwo zostało, można powiedzieć, oficjalnie wraz z nowymi statutami podporządkowane Kongregacji do Spraw Osób Świeckich. I prezesi są najważniejsi w rycerstwie. Oczywiście w podporządkowaniu Kościołowi, ale to nie asystent kościelny decyduje o tym, co wspólnota będzie robiła albo nie będzie robiła, jeśli to nie jest oczywiście sprzeczne z tym, czego oczekuje, czego żąda Kościół. Ale to wy jesteście odpowiedzialni za kształt rycerstwa. Za to, na ile się zaangażujecie. Nie musicie być popychani, ustawiani. Wy sami poczujcie się odpowiedzialni za to, nad czym biadał trochę ojciec Stanisław. Że was, że nas, rycerzy, nie widać w społeczeństwie. Że gdzieś się ukryliśmy po różnego rodzaju krzakach. Za różnego rodzaju murami. Trzeba stamtąd wyjść. Bo tak możemy sobie opowiadać, jaką to jesteśmy wielką nadzieją, aż się świat skończy. A my tego, co do nas należy, nie wykonamy. Matka Boża na nas patrzy z nadzieją i z ufnością, bo gdyby nie miała nadziei, to nie powołałaby nas do rycerstwa, a wybrała każdego po imieniu, ufając, że zechcecie odpowiedzieć na to jej zaszczytne wezwanie, że będziecie nie tylko honorowymi członkami tej świetlanej organizacji, ale że będziecie jej aktywnymi współtwórcami realizującymi cel, dla którego rycerstwo zostało powołane.